Dom wydawniczy Kontinuum przedstawia Elżbieta Tudor, Kobieta na tronie. Autor Michał Gadziński, redakcja Maciej Rajewski. Audiobook z serii Krótka historia. Czyta Filip Kosior, produkcja Audioteka. Elżbieta I to jedna z niewielu monarchiń, która została zapamiętana przez potomnych jako wielka. Mimo upływu wieków wciąż jest postacią budzącą zaciekawienie i inspirację. Była bohaterką niezliczonych dzieł literackich, a także filmów i seriali, w których w jej postać wcielały się takie aktorskie sławy jak Glenda Jackson czy Kate Blanchett. Panowanie Elżbiety Wielkiej uchodzi za złoty wiek w dziejach Anglii. Jej epoka stanowiła czas olśniewającego rozkwitu angielskiej kultury. W końcu, któż nie słyszał o jej poddanym, Williamie Szekspirze? Jak doszło do tego, że dziewczynka pogardzana przez pierwsze lata swojego życia, uważana w świetle prawa za bękarta, okazała się w przyszłości wybitną władczynią? Jak na jej rozwój wpłynęła śmierć matki? Czy warunki, w jakich budziła się kobiecość Elżbiety, zdeterminowały jej stosunek do małżeństwa, seksualności i życia rodzinnego? Czy wbrew swojemu dziewiczemu wizerunkowi utrzymywała jakieś relacje damsko-męskie? W jaki sposób udało się Elżbiecie zaprowadzić względny spokój w rozdartym religijnymi i politycznymi sporami królestwie? Czy za jej rządów prześladowano inaczej wierzących? Co było dla niej ważniejsze? Religia czy racja stanu? Jakimi metodami królowa zmobilizowała Anglików do obrony przed hiszpańską armadą, nazywaną niezwyciężoną? Zapraszamy do wysłuchania opowieści, która na wiele z tych pytań wskaże odpowiedź, a także dostarczy informacji pomocnych w samodzielnym wyrobieniu sobie opinii o tej wielkiej władczyni i problemach, z którymi się zmagała. 7 września 1533 roku królowa Anglii Anna Boleyn urodziła swe pierwsze dziecko. Na świat przyszła dziewczynka. Dla króla Henryka VIII z pewnością było to rozczarowanie. Całą jego politykę w ostatnich latach podporządkowano zapewnieniu państwu następcy tronu. Nie doczekawszy się męskiego potomka z pierwszą żoną, Katarzyną Aragońską, chciał on unieważnić to małżeństwo. W owych czasach nie była to niezwykła sytuacja. Papież w wielu podobnych sprawach szedł władcom świeckim na rękę i spełniał tego rodzaju prośby. Jednak w tym konkretnym wypadku papież z uwagi na sytuację polityczną musiał udzielić odmownej odpowiedzi. Nie chciał bowiem rozzłościć cesarza, z którym królowa Anglii była spokrewniona. Aby rozwieść się z Katarzyną i zawrzeć związek z Anną, król Henryk zdecydował się na krok niezmiernie radykalny. Zerwał łączność z Rzymem i powołał do życia Narodowy Kościół Anglii. Po zaślubinach Anna Boleyn zapewniała męża, że da mu syna. Lekarze i astrologowie również twierdzili, iż król wkrótce doczeka się następcy, a trzeba wiedzieć, że astrologię traktowano wówczas poważnie, jako gałąź nauki. Wszyscy oni się mylili, a zamysły Henryka spełzły na niczym. Cesarski ambasador Eustachy Szapuji, składając raporty swojemu władcy, nie ukrywał satysfakcji, gdy relacjonował rozwój wypadków na londyńskim dworze. Dziecku nadano imię Elżbieta, na cześć matki Henryka VIII, królowej Elżbiety z Yorku. Dziewczynka urodziła się w Wigilię Święta Narodzin Najświętszej Marii Panny. Gobeliny zdobiące komnatę, w której przyszła na świat, przedstawiały sceny z życia Maryi, Matki Jezusa. Niektórzy są skłonni dopatrywać się w tej okoliczności swoistej przepowiedni dotyczącej jej przyszłych losów. Córka Anny Boleyn miała bowiem przejść do historii jako królowa dziewica. Co więcej, znakiem zodiaku, pod którym się urodziła, a do czego ludzie tamtej epoki przywiązywali duże znaczenie, była również panna. Dziewczynkę bardzo szybko oddzielono od matki, choć ta chciała mieć ją przy sobie i karmić piersią. Obowiązek osobistej opieki nad niemowlęciem nie stanowił jednak w tamtych czasach normy w wyższych warstwach społecznych. Na dworze uznano, że najważniejszym obowiązkiem królowej jest jak najszybsze przygotowanie się do kolejnej ciąży i porodu. Chrztu małej Elżbiecie udzielił arcybiskup Londynu. Rodzicami chrzestnymi zostali Thomas Cranmer, arcybiskup Canterbury, który stwierdził nieważność wcześniejszego małżeństwa króla, oraz dwie matki chrzestne, księżna Norfolk i hrabina Dorset. Na początku maja 1536 roku Anna Boleyn została aresztowana pod najpewniej fałszywymi zarzutami dotyczącymi zdrady małżeńskiej. Miała ona rzekomo obcować z kilkoma kochankami oraz własnym bratem. Zapewne Henryk chętnie dawał wiarę takim oskarżeniom. Tłumaczyły one bowiem, dlaczego kilka miesięcy wcześniej królowa urodziła martwe, potwornie zdeformowane dziecko. W świetle ówczesnych wyobrażeń jasne było, że poroniony płód musiał być owocem występnego związku. Ponadto niechętne Annie osoby na dworze, a także duża część sympatyzującego z Katarzyną ludu uważały, że jest ona czarownicą. W obliczu takich zarzutów jej los był przesądzony. Król okazał jednak swojej małżonce łaskę, choć pojmowaną w osobliwy sposób. Nakazał ściąć Annę Boleyn, choć wyrok śmierci mógł być wykonany także przez spalenie na stosie. Egzekucję wykonano 19 maja 1536 roku. W myśl aktu sukcesyjnego z lipca 1536 roku Elżbieta, podobnie jak jej przyrodnia siostra Maria, córka Katarzyny Aragońskiej, została uznana za nieślubne dziecko. Nie przysługiwał jej już tytuł księżniczki, a jedynie Lady Elżbiety. Tego typu uregulowanie wynikało z faktu, iż zaledwie 11 dni po egzekucji Anny Henryk pojął za żonę Jane Seymour. W tym czasie przestał okazywać młodszej córce zainteresowanie. Nazbyt przypominała mu widocznie poprzedni, nieudany związek. Jednak kiedy Jane urodziła następcę tronu, księcia Edwarda, 4-letnia Elżbieta niosła go do chrztu. Dziewczynka musiała dostrzegać, że całe zainteresowanie skierowane jest na jej braciszka. Ciekawe, czy skojarzyła to z jego płcią. Guwernantką Elżbiety została Catherine Ashley, zwana Cat, żona dalekiego krewnego Boleynów, Johna Ashleya. Cat była kobietą dobrze wykształconą, jak na standardy epoki. Dostrzegając potencjał swojej młodej podopiecznej, dbała o jej edukację i cieszyła się, że nauka przynosi szybkie efekty. Duży wpływ na wykształcenie Elżbiety miał też przyjaciel Ashleyów, Roger Ascham. Czuwał on nad nauką łaciny i greki, a także języków nowożytnych, w tym hiszpańskiego i włoskiego. Metoda Ascama, jak się później okazało, skuteczna, polegała na dokonywaniu podwójnego przekładu. Uczeń najpierw tłumaczył tekst na przykład z łaciny na angielski, a po pewnym czasie przekładał z powrotem na mowę Cycerona, usiłując osiągnąć efekt jak najbardziej zbliżony do oryginału. Elżbieta opanowała również kaligrafię, o czym świadczą jej późniejsze, wyraźne podpisy na dokumentach państwowych. Ascham ćwiczył też uczennicę w retoryce. Jane Seymour, macochą Elżbiety, była bardzo krótko, gdyż zmarła.